Milovaní siostry i bracia, w tej świątyni przychodzi nam bardzo często spotykać się na uroczystościach związanych z ojczyzną, z walkami o niepodległość, z uczczeniem pamięci wielkich osób, którzy zapisali się w historii i miasta, i tutaj tej części Grodu Stołecznego, ale także i naszej ojczyzny. Dzisiaj także w 190. rocznicę przybywamy tutaj, aby zawiązać wspólnotę i powierzyć po raz kolejny opatrzności Bożej wszystko to, co stanowi historię naszej ojczyzny i dzień dzisiejszy, ale także korzystając z tego, co jest historią, w sposób mądry przenosić się w przyszłość. Pamięć o bitwie grochowskiej, tak zresztą jak i każde inne wydarzenie tego rodzaju, ono musi rodzić pewne refleksje. To nie jest tak, że przybywamy, powspominamy i zostawiamy to swemu biegowi. Historia jest nauczycielką i mądry jest ten, kto umie wyciągnąć z tych wydarzeń wnioski. Drodzy moi, pierwszy wniosek jest niestety jakby trudny do zrozumienia i nie powiem, że do zaakceptowania, ale tak to powinno być. Mianowicie, my nieraz patrzymy na wojny, szczególnie na bitwy zwycięskie, jako coś, co się zapisało jako wielkie wydarzenie w tym czy tamtym narodzie. Tymczasem trzeba to sobie uświadomić, że żadna wojna nie przynosi honoru człowiekowi. Oczywiście rozróżniamy wojny obronne, agresje i tak dalej. Ale kiedy popatrzymy na całość, na to, co jest istotą wojny, śmierć, zniszczenie, nienawiść, które nieraz idzie w pokolenia, to nie możemy powiedzieć, że to był czas błogosławiony. Oczywiście za wszystkie te sprawy każdy odpowiada w sposób inny. Ta odpowiedzialność się rozkłada oczywiście różnie. Tak jak wspomniałem, są obrońcy, są agresorzy. Ale samo wydarzenie, a więc to, co jest jeden przeciwko drugiemu, a jeden i drugi to dzieci Boże, a jeden i drugi są nieraz ludźmi ochrzczonymi, a więc świadkami Pana Jezusa, uczniami Pana Jezusa. Miejmy to zawsze w pamięci. Mówimy, walka o wyzwolenie ojczyzny jest naszym obowiązkiem. Tak to wspomniał we wprowadzeniu ksiądz proboszcz Krzysztof. Są takie elementy składowe naszej rzeczywistości, jak wiara, wolność, ojczyzna, które stanowią fundament potrzebny do tego, aby budować nasze życie osobiste, nasze życie rodzinne, nasze życie społeczne. Jeśli te wartości są zagrożone, to trzeba się o nie upomnieć na wszelki możliwy sposób. ale i jest ten ostateczny, kiedy trzeba stanąć do walki. Drodzy moi, w tej części refleksji warto też zauważyć, że szczególnie do walki stają ci, którzy w historii nie zaciągnęli winy, że do tej walki trzeba stanąć. Bo każda utrata czegokolwiek, wiary, ojczyzny, wartości, to przecież gdzieś leży wina. I zwykle jest tak, że ci, którzy najwięcej zawinili, niestety nie stają do walki o odzyskanie. To też jest pewna refleksja bardzo trudna. Kiedy rozpatrujemy to, co się wydarzyło, zresztą w każdym takim działaniu wojennym, to zauważamy również, że nawet w tym momencie szczytowym, kiedy już widać, że nie ma wyjścia, że trzeba położyć zdrowie, życie, majętność swoją, to co zauważamy także i co było także w powstaniu listopadowym i co się uwidoczniło tutaj pod Olszynką Grochowską, brak jedności, brak zgody. Będzie jeszcze sposobność chwilę do tego odnieść się, ale już teraz chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy stanął z uczniami w Wieczerniku, to prosił Ojca, spraw Ojcze, aby byli jedno. Czy my z tej prośby Pana Jezusa wyciągamy wniosek? On podjął tę myśl, tę prośbę w sytuacji najważniejszej w danym momencie. Przygotowywał apostołów do sprawowania Eucharystii. Powołał ich do służby kapłańskiej. Za chwilę miał ich posłać na świat. I to szczególnie zauważył, aby byli jeden. Drodzy moi, dzisiejsza liturgia, drugą niedzielę Wielkiego Postu, generalnie pokazuje nam wielkie staranie Boga o nas. Musimy być przekonani, to znaczy dostrzec, tak to bym powiedział, że Bogu na nas bardzo zależy. Bóg wielce ceni nas. To trzeba zrozumieć i trzeba przyjąć jako coś, co jest jakby pierwszorzędne w naszym życiu. I kiedy słuchamy pierwszego czytania, kiedy jest mowa o Abrahamie, który zrozumiał Boże staranie i dlatego odpowiada zaufaniem na zaufanie. Chce złożyć syna w ofierze. Abraham nie do końca rozumie tego, powiedzmy, tej ofiary, ale jedno wie, że Bogu nie mogę skąpić niczego. Pan Bóg doprowadza go do takiej sytuacji, powiedziałbym, ekstremalnej, próbując jego wierność. My z tej nauki, z tej katechezy powinniśmy wyciągnąć wnioski dla nas, jak czasami jesteśmy skąpi ofiarować z naszego życia choćby trochę Bogu, a przecież On ciągle o nas pamięta, On ciągle czyni staranie o nas. nas. Jeżeli będziemy prawdziwie wierni Bogu, nikt nas nie pokona. To na dzisiejsze czasy, kiedy przeżywamy przeróżne trudności, nie tylko chorobowe, ale i to wszystko, co dotyka cały świat. Pewien, powiedziałbym, bałagan i polityczny, i gospodarczy, i filozoficzny, i medyczny. Kiedy jesteśmy tacy bardzo zalęknieni, to aż prosi się, żebyśmy prawdziwie Bogu zaufali, stali się wierni, a wtedy ze wszystkich takich trudności, potyczek wyjdziemy niepokonani. Bóg prowadzi nas na wyżyny. Niech Mu chwała będzie za to. I dzisiejsza Ewangelia jest wyjątkowa, powiedziałbym. Ogromnie wiele pouczenia zawiera w sobie ten krótki tekst, mówiący o tym, jak Pan Jezus zaprosił trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, aby poszli z Nim na górę. Nie informował ich, jaki jest cel tej krótkiej pielgrzymki. I tam dokonało się coś, co mało powiedziane zdumiało apostołów. Zobaczyli Jezusa i sami znaleźli się w zupełnie innej sytuacji, w innej rzeczywistości. Do tej pory, kochani, mogli różnie myśleć o Panu Jezusie. Niektórzy wątpili, niektórzy byli bardziej przekonani, że to jest Mesjasz, Syn Boży. A oto teraz, kiedy na Górze Przemienienia zobaczyli, że obok jest Mojżesz i Eliasz, a więc przedstawiciele starego prawa, starego Izraela, jeden reprezentujący prawo, drugi duchowość, i oni są, tak powiedziałbym, zauroczeni Jezusem, a wtedy zrozumieli, że to jest prawda, że Jezus, którego poznali, jest prawdziwym Mesjaszem, Zbawicielem, Synem Bożym. A więc przyszli tutaj, żeby się utwierdzić we wierze. Piotr, który zawsze pierwszy odpowiadał i tym razem w imieniu tych dwóch pozostałych mówi: Panie, dobrze nam tu. Sporządzimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Cóż takiego, Piotrze, się stało, że chcesz tutaj namioty stawiać? Otóż Żydzi byli jeszcze wtedy narodem wędrownym. A pobudować namiot oznaczało dość tego wędrowania. Znaleźliśmy miejsce, chcemy tu pozostać, jest tu nam dobrze. Niczego więcej nie pragniemy. Tak, musiało to być wydarzenie wyjątkowe. I potem, kiedy usłyszeli głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie, Jego słuchajcie. Drodzy moi, dla nas to jest wystarczająca, rzekłbym, wiadomość. Jezus jest fundamentem wszelkiej naszej rzeczywistości. Wszystkiego, co w naszym życiu się dzieje, co przeżywamy. Jeśli Jego uczynimy główną ławą fundamentową i ośrodkiem wszelkiego naszego działania, wtedy uporządkujemy nasze życie i będziemy mogli każdego dnia zagospodarowywać czas podarowany nam przez Boga tak pięknie i tak owocnie, że będzie to prawdziwe wypełnienie naszego powołania. I drodzy moi, i słuchanie Słowa Bożego, i ta refleksja o bitwie pod Olszynko-Grochowską i wszelkich innych działaniach w obronie Ojczyzny powinna nam dzisiaj posłużyć również do tego, że pewne myśli, pewne wnioski na przyszłość winny być dzisiaj jakoś wysnute. Po pierwsze, w Bogu nasza siła i codzienne zwyciężanie. To powinniśmy sobie głęboko w sercu zapisać. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zadawajcie najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. Takimi oto prawami powinniśmy się kierować na co dzień. Chcemy, żeby życie było nasze owocne, bezpieczne, sensowne. To wszystkie nasze programy życiowe trzeba oprzeć na Ewangelii. Wszystko inne naszego własnego ludzkiego pomysłu jest złudne. Znowu powtarza się to, że nasza moc, nasza mądrość, nasze zwycięstwo, nasze owocowanie codzienne jest zależne od tego, na ile w naszym życiu, na ile nasze życie jest zgodne z Ewangelią. I jeszcze raz wrócę do tej sprawy jedności. Nie zawsze jesteśmy przekonani do tej cnoty, ale jednak w naszym codziennym takim zmaganiu i w naszej trosce powinniśmy to szczególnie uwzględniać i modlić się o to. To jest jedna z najtrudniejszych do uporządkowania i do zbudowania rzeczywistości. Potrzeba jedności, rozumienie właściwej jedności i bycie w jedności. O to się trzeba modlić. I ostatnie, jakże cenne jest, kiedy następne pokolenia, młode pokolenia pragną poznawać ojczyste dzieje, poznawać, szanować, rozumieć, właściwie je oceniać, promować to, co dobre, a zła nie powtarzać. Dziękujmy za wielu młodych ludzi, których spotykamy na co dzień, którzy właśnie posiedli taką cechę. Jakież to jest bogactwo młodego pokolenia. Właśnie ci młodzi ludzie, którzy czy to w rodzinie, czy w szkole, czy w kościele zdobyli taką możliwość, że rozumieją, kochają, służą, to są najcenniejsze, powiedziałbym, perły tego społeczeństwa. To są ludzie, którzy kiedyś podejmą odpowiedzialność za naszą codzienność, naszą politykę, naszą gospodarkę, naszą obronność i tak dalej. Warto zatem modlić się i kształtować młode pokolenie tak, aby umiało kochać Boga i ludzi.